Każdy poniedziałek o 22.30 magazyn komputerowy Trącić Myszką. W każdej audycji nowości ze świata komputerów, recenzje, rady ekspertów, czat i forum internetowe, a także konkursy dla słuchaczy.
Można nas słuchać w radiu 92 FM, można słuchać w internecie www.myszka.org. Można w twojej komórce, zapamiętaj.
Zapamiętaj i powiedz innym. Trącić Myszką w każdy poniedziałek o 22.30.
Trącić Myszką w sieci powstaje dzięki home.pl.
Pierwszy polski podcast IT. Magazyn komputerowy Trącić Myszką Polskiego Radia Szczecin nominowany do nagrody European Podcast Award. Zagłosuj na nasz podcast na stronie www.myszka.org i weź udział w losowaniu ciekawych nagród. www.myszka.org.
Radio Szczecin.
Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Laureat konkursów Popularyzator Nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
Radio Szczecin.
www.myszka.org.
Magazyn Trącić Myszką.
Witam wszystkich słuchaczy magazynu komputerowego Trącić Myszką, tych, którzy już czatują na www.myszka.org na naszej stronie, tych, którzy słuchają nas korzystając z radia i tych, którzy będą słuchali potem podcastów. Niestety dzisiaj z racji obowiązków, jakie ma radio publiczne, w pierwszej części naszej audycji został wyemitowany specjalny program dotyczący spisu rolnego, bo taki jest obowiązek radia publicznego i jesteśmy na antenie troszeczkę później, ale mam nadzieję, że wkrótce przybędzie naszych słuchaczy i tych, którzy czatują. O, widzę, że na czacie już się pojawili słuchacze i widzę chyba jedna dziewczyna, Fiona, z nami jest. W takim razie pozdrawiam dziewczynę, która już z nami czatuje na www.myszka.org, a w studiu, proszę Państwa, też jest jedna pani. Obok mnie pani kapitan Barbara Kwiecińska. Witam serdecznie.
Witam Państwa, dobry wieczór.
Czyli już troszeczkę zdradziłem temat dzisiejszego naszego spotkania, bo większość ludzi w Polsce sądzi, że Szczecin leży nad morzem i dlatego dziś porozmawiamy o informatyce na morzu. Wprawdzie ze Szczecina nad morze taki mały kawałeczek, ale jest w Szczecinie Akademia Morska, gdzie między innymi sprawami związanymi z informatyką zajmują się Państwa i moi goście. A dziś w studiu goszczę pana doktora Stefana Jankowskiego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Pana Łukasza Warlikowskiego.
Dobry wieczór.
Pana profesora Zbigniewa Pietrzykowskiego.
Dobry wieczór Państwu.
Pana doktora Borkowskiego.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Obok mnie już przedstawiona pani kapitan Barbara Kwiecińska.
Jeszcze raz, dobry wieczór.
Obok pani Barbary dr Janusz Uriasz.
Witam serdecznie wszystkich.
I dr Andrzej Lisaj.
Dobry wieczór Państwu.
Statek to taki wielki komputer. Ostatnio bardzo dużo się mówi na temat symulatorów, szczególnie w kontekście tej tragedii, która miała miejsce pod Smoleńskiem, ale kierowanie i symulatory ruchu statków to zupełnie co innego. Pamiętam, parę lat temu miałem przyjemność uczestniczyć właśnie w takiej lekcji, gdzie pokazywano, jak wprowadzić statek do portu.
W Akademii Morskiej mamy wiele symulatorów. Ja jestem między innymi w swoim zakładzie łączności i cybernetyki odpowiedzialny za symulator łączności, czyli radiokomunikacji. Chciałbym powiedzieć, że wiele dziedzin nauki w ostatnim czasie bardzo się szybko rozwinęło, ale radiokomunikacja jest tą dziedziną, którą rozwój tej dziedziny widzimy sami wszyscy. Każdy z nas ma telefon. Ja jak kończyłem Akademię Morską w Gdyni, przypominam sobie 20 lat temu, gdyby ktoś pokazał nam komórkę wtedy, to byłby chyba Nobel Prize.
Panie doktorze, ja pamiętam, jak przed Bożym Narodzeniem, jak się dzwoniło na statek, to się zamawiało rozmowę przez Szczecin Radio. Czekało się długo, długo, długo. Wreszcie było połączenie z kapitanem. Coś tam było słychać. Udawało się.
Dokładnie tak było.
I to było nie tak dawno, 20 lat temu.
Na przykład, tak. I muszę powiedzieć, że nikt nie wyobraża sobie i z nas, ludzi, którzy związani są z morzem, ludzi, którzy pracują w Akademii Morskiej, którzy pływają na statkach morskich, żeby nie potrafić, nie umieć korzystać z łączności morskiej w wielu różnych przypadkach. Bo kryterium bezpieczeństwa jest najważniejszym kryterium, które prowadzi ku temu, że życie na morzu, praca na morzu jest życiem bezpiecznym. I jednym z takich symulatorów, które mamy u siebie, to jest symulator GMDSS-u. GMDSS, tak bardzo króciutko, Global Maritime Distress Safety System, czyli Morski Światowy System Łączności w Niebezpieczeństwie i Bezpieczeństwie. Funkcjonuje od 1999 roku, 1 lutego. 7 lat był testowany. Tak naprawdę mamy 11 lat tego systemu, który funkcjonuje. I taki żywy symulator mamy u siebie w Akademii Morskiej w Szczecinie. Każdy ze studentów, bezwzględnie, każda osoba, która jest na kursach doskonalenia kadr oficerskich, na tym symulatorze, ćwiczy. Ćwiczy w ten sposób, że właśnie ćwiczymy wszystkie procedury, które są związane z regulaminem radiokomunikacyjnym, z konwencją SOLAS, czyli konwencja Safe of Life at Sea, zabezpieczająca, konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. I mamy ustawiony symulator w ten sposób, że każdy z uczestników zakłada słuchawki, zakłada mikrofon, tak jak tutaj u pana redaktora w radiu mamy dzisiaj, i między sobą wszyscy ćwiczymy procedury. Nikt z nas, jak już powiedziałem, nie wyobraża sobie bardzo trudnych sytuacji, na przykład człowiek za burtą, żeby nie wiedzieć, jak skorzystać z łączności, żeby powiadomić stację brzegową, żeby poinformować wokół siebie statki, które są, i przekazać ten komunikat.
Czyli to są ścisłe procedury, które ćwiczy się w momencie uzyskiwania wiedzy i w momencie studiów albo doskonalenia.
Jeśli rozpoczynam wykłady pierwszego cyklu z GMDSS-u, zawsze na początku mówię, nigdy w życiu ani państwo, ani sobie nie życzę używania łączności w niebezpieczeństwie. Nigdy w życiu. Ale jeśli trzeba będzie użyć, to trzeba będzie użyć skutecznie, solidnie, żeby ta łączność pozwoliła przynieść bezpieczeństwo ludziom, uratować ludzi. Także jak, na to kładziemy bardzo, bardzo, bardzo duży nacisk.
Jak rozmawialiśmy przed dzisiejszą audycją, to między innymi pan Janusz Uriasz wspominał o bardzo ciekawym rozwiązaniu, a mianowicie o e-nawigacji.
Tak, mamy kilka e. E-nawigacja, e-handel, e-morze ostatnio się pojawiło. Otóż gdy pierwszy raz usłyszałem ten termin 3 lata temu, spodziewałem się, że to będzie technologia związana tylko i wyłącznie z edukacją, czyli kształcenie na odległość, przekazywanie informacji. Okazuje się, że nie.
Learning, tak?
Tak, tak. Okazuje się, że nie. Międzynarodowa Organizacja Morska, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo pracy i życia na morzu, stwierdziła, iż dostępna technologia obecnie nie jest należycie wykorzystywana na morzu. I pojawiła się koncepcja e-nawigacji. Przypomnę, iż nawigacja jest to nauka, czy też proces bezpiecznego prowadzenia jednostki z jednego punktu do drugiego. I AIMO stwierdziło, że ten proces powinien być wspomagany nowymi technologiami. I w chwili obecnej są badania prowadzone, jest rozwijana koncepcja, w których miejscach te technologie nowe mogły być zastosowane. I z deadline'em, się tak wyrażę, 2012 odpowiednie rozwiązania powinny być przygotowane. Ale już w chwili obecnej są w użyciu systemy, można wspomnieć o systemie AIS, systemie automatycznej identyfikacji statków, gdzie jednostki mogą informować, w cudzysłowie, o swojej obecności wszystkie jednostki w pobliżu, a także zbierać informacje na temat jednostek w zasięgu horyzontalnym. Pozyskując informacje o ich nazwie, o ich parametrach ruchu, o ich przeznaczeniu, no i wiele innych cennych informacji z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi. Jak daleko to pójdzie? Trudno mi powiedzieć w chwili obecnej, ale na pewno jest to dobry proces, dobry kierunek, iż ta technologia obecnie wykorzystywana, czy dostępna, podkreślam dostępną, bo ponieważ nie idzie o rozwój jakiejś nowej technologii, ale o wykorzystanie tego, co jest dostępne na rynku tutaj, w cudzysłowie, na lądzie.
Rozumiem, że te wszystkie dane są szyfrowane?
Tak, tak, są szyfrowane. Natomiast są na przykład część z nich dostępne w internecie. Można
sobie podejrzeć? To zaraz
można kliknąć, tak. Można kliknąć, po prostu zobaczyć, gdzie statek się znajduje, w jakim miejscu.
Można śledzić ruch na przykład.
Dokładnie tak, można śledzić ruch, można zobaczyć, jaka była jego ostatnia trajektoria przez kilkanaście godzin, zobaczyć, gdzie jest, kiedy będzie w danym miejscu, także te informacje są dostępne na stronach internetowych i to myślę, że to jest, zwłaszcza dla rodzin, na przykład znajomych, kolegów, którzy są na statkach, takie informacje
to
są.
To może panie Januszu, od razu przykładowo podajmy taką stronę, tak z głowy, chyba, że potrzebuje pan małej chwili na zastanowienie.
Stefan,
dobrze, to w takim razie ja proponuję, że panowie się zastanowili, a już tutaj pan Piotr... Podejrzę. Pan Piotr Borkowski, który siedzi koło mnie, ma już pytanie dla tych, którzy czatują. Ja zapraszam serdecznie do czatowania na www.myszka.org, bo mamy dziś bardzo interesujące nagrody i o tym za chwilę. Natomiast Piotr w czasie czatu, który czatuje na www.myszka.org, napisał, że w Akademii Morskiej w Gdyni jest też symulator siłowni okrętowej. Macie taki symulator u siebie też?
Tak, oczywiście mamy.
To w takim razie zaraz, mam nadzieję, że zaspokoimy ciekawość Piotrka, który pyta o ten symulator siłowni okrętowej, ale pan Piotr ma pytanie, pierwsze pytanie dla naszych czatujących. Jak ono brzmi?
Nie wiem, czy większość słuchaczy wie, że na Akademii Morskiej w Szczecinie jest otwierany w tym roku nowy kierunek studiów informatyka. O tym troszeczkę opowiem później. A pytanie moje brzmi, ile przedmiotów w programie nauczania, dostępne jest to na stronach internetowych, w programie nauczania dla studiów stacjonarnych znajduje się.
Powtórzmy to pytanie.
Ile przedmiotów w programie studiów stacjonarnych znajduje się
na tym kierunku?
Na tym kierunku.
A nagrodą będzie, może pan zdradzi, panie Piotrze?
Bezprzewodowy komplet, jest to myszka wraz z klawiaturą firmy Dell.
W takim razie warto spróbować swoich sił. Przypominam, czatujemy na www.myszka.org, a my zmieniamy temat.
Magazyn komputerowy Trącić myszką.
You are listening to magazyn komputerowy Trącić myszką.
Zapamiętaj i powiedz innym. Magazyn komputerowy Trącić myszką.
Radio Szczecin.
Doroczne podsumowanie działalności firmy Wobis w Szczecinie.
Jerzy Szkwałek, prezes firmy od 1 maja. Kryzys jest dość znaczny. Branża IT cała w minionym roku zaliczyła same spadki. Nie należy się nawet spodziewać w najbliższym okresie, przynajmniej jeszcze parę miesięcy, poprawy sytuacji. Wierzymy, że ona nastąpi, jesteśmy nastawieni optymistycznie, przygotowujemy się do tego, aby być beneficjentem w przyszłości, ale o jakim horyzoncie czasowym można by w tej chwili mówić z dużym prawdopodobieństwem, nie próbowałbym tego wyrokować. Uważam, że druga połowa roku będzie z pewnością lepsza, ale czy osiągniemy poziom sprzedaży roku 2007-2008 i dynamiki dwucyfrowego wzrostu, jest to mało raczej prawdopodobne. 2009 to jest rok, dokładny rok spadków. My w tamtym, w minionym roku zanotowaliśmy jedynie 13% spadek obrotów, ale mimo wszystko udało nam się otworzyć 44 nowe placówki. To świadczy o tym, że nadal utrzymujemy dynamiczny wzrost i to jest chyba cyfra, która najbardziej powinna nas cieszyć, bo będzie powodem budowania wyższego obrotu w przyszłości. Wynik finansowy osiągnęliśmy dodatni, na poziomie niższym od oczekiwań, ale wiązało się to absolutnie z tym kryzysem, który był kryzysem i jest kryzysem popytowym, z którym dotychczas nikt specjalnie nie wiedział, jak sobie dawać radę, bo takie kryzysy są bardzo rzadko spotykane.
Czyli rozumiem, że się przyczajacie, żeby potem odpowiednio wyskoczyć i odbić się, żeby ten skok był odpowiednio długi, ale niektórzy twierdzą, że kryzys już się skończył.
No ja myślę, że pan dobrze dotknął naszej tajemnicy, dlatego że w kryzysie można dość dobrze przygotować sobie plany na przyszłość. My ten moment wykorzystujemy, aby pozycję umocnić, żeby zabezpieczyć tyły, zbudować solidne fundamenty i zdynamizować rozwój, który niebawem będziemy realizowali.
Podobno jak ktoś przetrwał kryzys, to wychodzi z tego kryzysu umocniony.
No tak się mówi. Mówi się, że co cię nie zabije, to cię wzmocni i my dokładnie o tym wiemy. To tak trochę jak w tym starym chińskim przysłowie, że jak burza jest dość mocna, to jedni budują muły, a drudzy wiatraki. My nastawiliśmy się na budowanie wiatraków. Szukamy swojego pomysłu na przyszłość, tą, która za moment czy za te parę miesięcy będzie się pojawiła już w sposób bardziej optymistycznie. Będziemy mogli bardziej optymistycznie patrzeć tą przyszłość.
Kryzys kryzysem, ale otwieracie sklepy, ale komputery i tak w Polsce sprzedają się prawie że jak ciepłe bułki, no więc chyba nie jest tak źle.
To wszystko można byłoby tak powiedzieć, że z punktu widzenia wolumenu powinniśmy być zadowoleni, natomiast branża IT jest branżą, która podległa w ciągu ostatnich latach tak zwanemu problemowi erozji marży. Ilość podmiotów handlujących sprzętem IT na tyle wzrósł, że sytuacja konkurencyjna zmusiła wszystkich do obniżania cen. Walka cenowa doprowadziła do utraty marży, a brak marży nie pozwala pokrywać kosztów stałych, które wiążą się z detalem jako takim. W związku z tym najgorzej jest detalistą takim właśnie, jakim my jesteśmy, który lokując swoje obiekty handlowe w centrach musi płacić wysokie czynsze. Natomiast jesteśmy przekonani, że my znajdziemy na to receptę poprzez zastosowanie dyferencjacji. Szukamy swojego miejsca, pracujemy nad tym, modyfikujemy strategię marketingową, planujemy dokonać zmian ze strategii cenowo-produktowej na emocjonalną i zmieniamy podejście klienta na nieco bardziej zindywidualizowane z uwagi na to, że problem IT jest tylko problemem tak zwanej dynamicznej grupy docelowej. Ktoś kupuje komputer, jest zainteresowany w danym jednym momencie, natomiast po pewnym czasie, po kupieniu już przestaje się tym interesować, w związku z tym nakłady na reklamę są wtedy nieefektywne.
Chcecie przywiązać klienta do marki, a jednocześnie chcecie, żeby ta marka jeszcze się bardziej umocniła, bo kiedyś Wobis nie miał najlepszej marki.
Myślę, że parę lat temu trudno mówić o marce, kiedy wszyscy walczyli na rynku cenami. Dzisiaj podejście klienta, szczególnie po kryzysie, nieco odeszło od tradycyjnego modelu racjonalnego, a już w ogóle nie można mówić o transakcyjnym, w kierunku właśnie takiego podejścia partnerskiego, a w zasadzie nawet współtworzenia. Portale społecznościowe, internet, zmiana postawy konsumenta, w zasadzie stanie się z konsumenta prosumentem, pokazuje, że tradycyjne rozwiązania marketingowe przestały działać. W związku z tym my określiliśmy sobie naszą strategię jako Wobis więcej niż komputery. My proponujemy nie tylko komputer jako przedmiot, który jest pożądany przez klienta, ale również za nim stojące emocje, radość z używania i radość stworzenia czy wykorzystania tego jako narzędzia kreacji. Klient jest w centrum naszej uwagi, to jest pierwsze z naszych 10 przekazań. Koncentrujemy się na potrzebach klienta, chcemy być bliżej tego klienta i chcemy słuchać i poprawiać nasz model biznesowy tak, aby klient był jak najbardziej zadowolony. Jesteśmy pewni, że już po pierwszych badaniach marketingowych widać, że nasza strategia jest słuszna.
www.myszka.org. Zapamiętaj i powiedz innym. Trącić myszką. Poniedziałek, Polskie Radio Szczecin.
Przypominam, że w studiu goszczę doktora Stefana Jankowskiego, Łukasza Warlikowskiego, profesora Zbigniewa Pietrzykowskiego, doktora Piotra Borkowskiego, panią kapitan Barbarę Kwiecińską, doktora Janusza Uriasza i doktora Andrzeja Lisaja. Na czacie przybywa czatujących i przybywa odpowiedzi. I od razu muszę powiedzieć, że będziemy premiowali najpełniejszą odpowiedź, taką, którą pan Piotr Borkowski uzna za dobrą. Jeszcze raz proszę o przypomnienie pytania dla czatujących.
Przypominam jeszcze raz, ile jest przedmiotów na kierunku informatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, planowanego do otwarcia w tym roku na studiach stacjonarnych.
A teraz pytanie dla telefonujących 91 423 0050. Jak brzmi to pytanie, panie Piotrze?
Chciałbym poznać od słuchających adres strony internetowej projektu Cała Naprzód, który promuje i finansuje kierunek informatyka na Akademii Morskiej w Szczecinie.
I od razu powiem, że wśród tych, którzy zadzwonią do studia i odpowiedzą poprawnie, rozlosujemy co, panie Piotrze?
Tak jak już wcześniej powiedziałem, komplet. Będzie to myszka plus klawiatura bezprzewodowa firmy Dell.
W takim razie za chwilę będziemy odbierali telefony, ale teraz pan Stefan powie o siłowni, o tym symulatorze, o który pytał Piotr na czacie.
No, dobry wieczór Państwu jeszcze raz. To znaczy chciałem jeszcze raz powiedzieć, że tych symulatorów może być znacznie więcej. Generalnie można używać symulatorów w każdej sytuacji, w której człowiek musi podjąć decyzję. Im bardziej ta decyzja jest złożona, tym lepiej symulatory się sprawdzają. Można pływać całe życie na statkach i nie dostać żadnej sytuacji, w której należałoby, że tak powiem, wykazać się taką szybką decyzją, która przyniosłaby pożądany efekt w sensie, że mniejsze zagrożenie życia, mniejsza kolizja czy coś takiego. Najbardziej spektakularnym symulatorem jest oczywiście symulator manewrowy, wizyjny, bo tam wszystko widać, to tutaj pan już wspomniał
to
o tym.
Ja się przyznaję, że widziałem na własne oczy.
Tak, wejście w główki i tak
nawet
dalej.
Nawet mi proponowano, jest... żebym tam pokręcił czymś, ale miałem stracha wtedy.
Tak, ale to właśnie chodzi o to, że on jest najbardziej spektakularny, bo tego można doświadczyć, można zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości na mostku, który jest no, w sumie takim najbardziej ciekawym miejscem na statku, moim zdaniem.
Nawigatora.
Tak, można doznać uczucia kołysania. Co prawda pokład jest, znaczy podłoga jest stała, ale ponieważ symuluje się ruchy fal, więc ludzie naprawdę się kiwają, także jest to dosyć ciekawie zrobione. Ale oprócz tego najciekawszego symulatora jest masę innych symulatorów. Jeżeli chodzi o symulatory z działu pokładowego, to jeszcze jest symulator ładunkowy. Może być już tu wspomniany symulator GMDSS-u, może być...
Symulator mostka zintegrowanego, też EGDIS, prawda?
Też, co właśnie, mamy? Symulator EGDIS, czyli map, elektronicznych map cyfrowych. No i oczywiście jest symulator siłowni okrętowej, gdzie tamtej informacji, która jest do obrobienia, jest podejrzewam nawet dużo więcej niż na mostku, ponieważ tamtych urządzeń, które się znajdują, jest taka mnogość, że no, bez jakiegoś systemu informatycznego raczej by się tego nie dało już ogarnąć, tak? Począwszy od napędu głównego, silnika głównego, poprzez wszelkiego rodzaju wirówki, kotły, cokolwiek jeszcze można sobie wymyślić, tak? Jest
czyli
to mała elektrownia, siłownia.
Tak, skończyły się już czasy, że przyjdzie pan Jasiu, zakręci zawór i będzie pamiętał, jakie były nastawy, prawda? Już dawno się skończyło.
Tak, dokładnie. To już nie jest ta epoka. Tutaj naprawdę wysoka technologia informatyczna. Praktycznie w siłowni jest drugi mostek, tak? Jeżeli chodzi o liczbę urządzeń typu monitory, może nawet czasami więcej.
Czy jest jakiś jeden komputer, który tym wszystkim steruje? Sterowanie rozproszone?
To znaczy tutaj można już mówić o systemach zintegrowanych. Systemy zintegrowane są tak stworzone, że te wszystkie systemy można kontrolować i monitorować z kilku miejsc. Można na przykład, są rozwiązania, że siłowniami okrętowymi można sterować z mostka. To Niemcy mieli taki eksperyment, gdzie praktycznie było podwójne licencje, czyli oficer z pokładu miał również patent
też tak
siłowni,
swoje,
ale to nie do końca spełniło moim zdaniem też taki... Nie był to zbyt pożądany efekt z tego względu, że czasami oficer z mostka zbiegał na dół, żeby na przykład odpalić wirówkę, tak?
Tak, co
czasami w miejscu, gdzie ruch jest zbyt duży, jest trochę niebezpieczną sytuacją.
Ale, proszę pana, jest a ruch w drugą stronę był też, że z maszynowni ktoś biegł na mostek?
No nie, raczej bachty trzyma się na mostku, ponieważ tam generalnie
widać,
dzieje się
tak
więcej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego statku. Ale jakie było pytanie?
Pytanie było, czy jeden komputer steruje
tak,
tym wszystkim,
właśnie,
bo ludzie sobie najczęściej wyobrażają, że to jest jeden ogromny, powiedziałbym, superkomputer. Ja mówię o takich postronnych ludziach.
Nie, za każdy jak gdyby system odpowiada jeden komputer, natomiast jest możliwość sterowania z kilku stanowisk tymi wszystkimi systemami. Nie jest tak, że jest jeden komputer i tylko tym można sterować. Jest możliwość przełączania monitorów i można sterować jednym systemem z kilku miejsc. Na przykład do tego, na przykład system ładunkowy. Systemem ładunkowym, czy też balastami można sterować z biura pokładowego, to wtedy, kiedy statek stoi w porcie, ale również można kontrolować i sprawdzać w czasie podróży morskiej, czyli z mostka. Jak również podobny system jest w siłowni. Też można kontrolować na przykład przepływ wód balastowych, zenzów itd., itd.
Profesor Zbigniew Pietrzykowski powiedział, że symulatorów jest bardzo dużo i cały czas powstają nowe. I są budowane nowe symulatory, które pozwalają no jak gdyby odtworzyć tą rzeczywistość.
Tak, oczywiście. Mówiliśmy tutaj o kilku rodzajach symulatorów. Między innymi takie symulatory znajdują się w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego u nas w Akademii Morskiej w Szczecinie. Cały czas doposażamy się. W tej chwili realizowany jest projekt budowy centrum symulacyjnego terminalu LNG i symulatora ładunkowego statków do przewozu ładunków ciekłych. Jest to związane z budową portu zewnętrznego w Świnoujściu i budową gazowce, bazy przeładunkowej. I tutaj chcemy nie tylko szkolić w zakresie tym, w którym już nasi absolwenci i osoby uczestniczące w kursach w tych obszarach, w których działają, ale również przygotowywać kadry do prac, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, a więc do obsługi gazowców tutaj w naszym regionie.
Przy okazji naszego dzisiejszego spotkania muszę panu pogratulować wczorajszej nagrody.
Dziękuję bardzo.
Może pan powie słuchaczom, co to za nagroda i za co?
Decyzją kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki wyróżniony zostałem wczoraj Nagrodą Zachodniopomorskiego Nobla 2009.
Gratuluję raz jeszcze, a pan się zajmuje bardzo ciekawym rozwiązaniem, a mianowicie nawigacyjnym systemem wspomagania decyzji. O, pani kapitan zaczyna odbierać telefony od naszych słuchaczy i będzie notowała wszystkie nazwiska, spośród których wylosujemy osobę, która dostanie klawiaturę. Może powiedzmy o tym nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji, czy zrobimy małą przerwę i pozwolimy pani kapitan odbierać. Może zróbmy małą przerwę, w takim razie zmieniamy na chwilę temat, a potem zajmiemy się nawigacyjnym systemem wspomagania decyzji.
Radio Szczecin.
You are listening to magazine komputerowy Trącić Myszką.
www.myszka.org
Radio Szczecin.
W ramach Forum Nowych Technologii na warszawskich targach książki odbyła się konferencja pod tytułem Książka elektroniczna – zagrożenie czy szansa? Głównym tematem konferencji była książka w jej nowoczesnej elektronicznej wersji, mówi Joanna Jachowicz, prezes zarządu firmy ilib.pl. Ale jak będzie wyglądać szkoła w XXI wieku? Czy tradycyjne podręczniki zostaną zastąpione przez ich wersję elektroniczną? Jaką rolę w kształceniu mają dziś, a jaką mogą mieć jutro nowoczesne technologie? Czy w dobie edukacji, w której coraz większą rolę odgrywają multimedia, będzie jeszcze miejsce dla nauczyciela? Na te i na wiele innych pytań starali się odpowiedzieć prelegenci podczas swoich wystąpień w bloku tematycznym pod tytułem Nowe technologie w edukacji. Jednym z programów, który może się pochwalić sukcesami, jest projekt Lekki jak piórko, dzięki któremu w kilku śląskich szkołach podstawowych dzieci mogą się uczyć z elektronicznych podręczników. Warto wspomnieć także o projekcie Wolne lektury, dzięki którym uczniowie mają bezpłatny dostęp do wielu lektur szkolnych opracowanych m.in. do wykorzystania online. Pojawienie się elektronicznych książek wcale nie musi oznaczać, że ich papierowe wersje znikną z rynku. Jak w takim razie będzie wyglądać praca drukarza w dobie e-booków? Tematyka, która budzi największe obawy wśród autorów i wydawców, to czy pojawienie się ich publikacji w wersji elektronicznej nie spowoduje, że stracą kontrolę nad ich dystrybuowaniem. Wydawcy i autorzy dość często obawiają się, że jeżeli ich utwór zostanie opublikowany w internecie, to właściwie stracą możliwość czerpania zysków z takiej dystrybucji. Zabezpieczenie typu DRM, które najczęściej polega na przywiązaniu publikacji elektronicznej do jednego tylko urządzenia, można uznać za próbę ograniczenia możliwości korzystania przez właściciela z legalnie zakupionego produktu. Na szczęście jest wiele innych, mniej restrykcyjnych sposobów chronienia plików przed nielegalnym rozpowszechnianiem. Być może okaże się, że jeżeli nawet do internetu trafi niezabezpieczony e-book, to wcale nie musi to oznaczać dla jego autora straty, a nawet może przyczynić się do zwiększenia jego zysków. Elektroniczna książka jest dziś jednak nowością. Mało kto widział czytnik e-papieru, a jeszcze mniej osób ma go na własność. Jednak wcale nie oznacza to, że ta technologia stoi w miejscu. Jedni producenci dążą do ulepszenia połączenia z internetem, inni chcą, by ich czytniki miały większy, kolorowy wyświetlacz, który będzie szybciej reagował na zmianę obrazu. A może e-czytniki to tylko chwilowa przygoda przed nadchodzącą erą urządzeń typu smartfon.
Pierwszy polski podcast IT. Magazyn komputerowy Trącić Myszką Polskiego Radia Szczecin nominowany do nagrody European Podcast Award. Zagłosuj na nasz podcast na stronie www.myszka.org i weź udział w losowaniu ciekawych nagród. www.myszka.org.
Ostatnia szansa, żeby wziąć udział w naszym konkursie dla czatujących na www.myszka.org.
Przypominam, ile jest przedmiotów na kierunku informatyka tworzonym w tym roku w Akademii Morskiej w Szczecinie na studiach stacjonarnych.
No i telefon 91 423 0050 nam się rozdzwonił, ale ponieważ w czasie naszej rozmowy na antenie nie bardzo mogliśmy odbierać, tutaj pani kapitan bacznym okiem patrzy na te wszystkie guziki, jak to się mówi, tak? I światełka, tak, lampki, czyli LEDy, które błyskają na naszym telefonie, więc jeszcze raz przypomnijmy to pytanie dla telefonujących.
Chciałbym usłyszeć link, adres strony projektu Cała Naprzód, który to finansuje i umożliwia otwarcie studiów na kierunku informatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie.
91 423 0050. Nagrodą jest bardzo ładna klawiatura bezprzewodowa z myszką, więc chyba warto zadzwonić do radia. I panie profesorze...
Ja zacząłbym od takiego krótkiego wprowadzenia, mianowicie systemy nawigacyjne wykorzystywane na statku służą bezpiecznemu prowadzeniu tego statku, bezpiecznej nawigacji. Są to w większości systemy informacyjne, to znaczy systemy, które umożliwiają gromadzenie i prezentację nawigatorowi informacji nawigacyjnych. Następuje proces tak zwanej integracji danych i prezentacji nawigatorowi. I to jest oczywiście bardzo ważne i bardzo potrzebne. To, o czym chcemy teraz porozmawiać, nawigacyjny system wspomagania decyzji, jest krokiem dalej, a mianowicie obok funkcji informacyjnych posiada również elementy, które predestynują tenże system do miana systemu wspomagania decyzji. To znaczy, system ten umożliwia automatyczną analizę sytuacji, ocenę tej sytuacji, rozwiązanie sytuacji, wypracowanie na przykład odpowiedniego manewru antykolizyjnego i propozycję tego manewru, czy propozycję tych manewrów.
Czyli dodatkowo, taki troszeczkę sufler, jak gdyby, który podpowiada, a jednocześnie myśli po trosze.
Można tak powiedzieć. Złożoność sytuacji może powodować stres, trudności w prawidłowym jej rozwiązaniu. W związku z tym podpowiedź, która spełnia wymogi bezpieczeństwa, spełnia wymogi zasad ruchu, przepisów ruchu morskiego, taka podpowiedź jest bardzo cenna. I taką odpowiedź oferuje omawiany tutaj system wspomagania decyzji. Dodatkowo, co warto podkreślić, te propozycje są odpowiednio objaśniane, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia, po pierwsze, uwiarygodnienia systemu, a dwa, możliwości interpretacji prezentowanych propozycji i decyzji. Oczywiście decyzja pozostaje w rękach nawigatora, decyzję podejmuje nawigator.
Czy tam są zaimplementowane jakieś elementy sztucznej inteligencji?
Tak. Znajdują się tam elementy, które można zakwalifikować, które kwalifikuje się do tak zwanej sztucznej inteligencji. Generalnie, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, to zastosowano tam m.in. sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte, systemy wnioskowania rozmytego. Zastosowano również bazę wiedzy, która umożliwia interpretację przepisów prawa drogi morskiej, co wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór.
Jaka jest szybkość reakcji takiego systemu? Bo to jest bardzo ważne, prawda? Skoro ja jestem zestresowany, muszę podjąć jakąś decyzję, no a tutaj liczą się czasami ułamki sekund.
System, o którym mówimy, jest systemem czasu rzeczywistego, czyli spełnia określone wymogi, tak zwane reżimy czasowe. I z tego względu rozwiązania, które proponowane są nawigatorowi, są rozwiązaniami, które może wykorzystać. Oczywiście byłoby nieporozumieniem proponowanie nawigatorowi rozwiązania po na przykład pół godzinie, bo komputer akurat tyle liczył. Wtedy rozwiązanie tej sytuacji już nastąpiło i to byłoby oczywiście za późno. Tutaj mamy do czynienia z systemem czasu rzeczywistego, w związku z tym wszystkie rozwiązania muszą spełniać określone wymogi czasowe i nawigator ma oczywiście jeszcze dodatkowy czas, tak zwaną rezerwę czasową, na zastanowienie się, na podjęcie decyzji. Oczywiście możemy wyobrazić sobie, że w przyszłości system taki będzie systemem, który w sposób autonomiczny sterował będzie statkiem, a nawigator będzie tylko obserwował i kontrolował, jak to wszystko wygląda. I droga do tego wbrew pozorom nie jest zbyt długa, ponieważ na przykład rozwiązania generowane przez nasz system wspomagania decyzji umożliwiają już automatyczne prowadzenie statku. Tutaj wymagane jest odpowiednie złączenie sprzęg z na przykład autopilotem statkowym i w praktyce mamy zrealizowane to, o czym pan tutaj wspominał, czyli system, który prowadzi statek. Ale, jest parę ale, między innymi odpowiedzialność, między innymi odpowiednie przepisy i myślę, że takie zupełnie bezzałogowe prowadzenie statku, na to jeszcze musimy chwileczkę zaczekać.
Element ludzki dalej jednak będzie, bo właśnie ktoś musi podjąć decyzję za te urządzenia, ale to jest bardzo wielka wyręka, czyli rozumiem, że dążymy do tego, żeby na przykład za dobre parę lat pani kapitan Barbara Kwiecińska siedziała sobie wygodnie w fotelu i po prostu sprawdzała tylko co jakiś czas, jak wyspecjalizowany autopilot, nazwijmy go, tak już taki bardzo wyspecjalizowany, kieruje statkiem, prawda? A pani powie mu trochę w lewo i on tylko na komendę.
Ja nie muszę mu mówić trochę w lewo, bo on ma wyznaczoną rutę i takie sterowanie autonomiczne i automatyczne jest absolutnie już w aktualnych systemach prowadzenia statku. Oczywiście nie na każdym statku, bo to sobie musimy wyraźnie powiedzieć. Są systemy zintegrowane na mostku nawigacyjnym, gdzie zaplanowana ruta wprowadzona, statek jest prowadzony według zadanego traku tak zwanego. I, ale oczywiście ma pan zawsze możliwość przerwania i korekty. To wystarczy jeden ruch ręki, tylko kiedy system jest nadrzędny, jak gdyby, i przejmuje pan ręczną kontrolę nad ruchem statku. Natomiast czy ma to automatyczne prowadzenie statku, czy ma zastosowanie na wszystkich wodach, tak jak wspomniał pan profesor, niekoniecznie, dlatego że do tej pory tam, gdzie jest wielki ruch, gdzie są bardzo wąskie przejścia, gdzie są cieśniny, kanały, myślę, że pozostawienie decyzji tej ostatecznej do bezpiecznego prowadzenia statku zawsze jest pewniejsze w momencie, gdy jest to właśnie czynnik ludzki, a nie automat. Ja pamiętam naszą bardzo, bardzo dawną współpracę z panem profesorem, gdy współpracowaliśmy z niemiecką uczelnią na temat prowadzenia bezzałogowej jednostki, takiego trimarana, tak. Żaglowiec miał sobie automatycznie przez cały świat płynąć i proszę sobie wyobrazić, że nie została wyrażona zgoda na poruszanie się tej jednostki i zbliżanie się do lądu przez pewne państwa, ponieważ w pojęciu międzynarodowym nie istniała jeszcze jednostka bezzałogowa. To jest, natomiast w planach wielkich przecież są rozważane konwoje przez Pacyfik, automatycznie prowadzone. Przecież odpowiednie informacje, mamy już teraz system IAS, gdzie przekazują sobie statki informacje o własnym ruchu, o swoim wektorze prędkości, poruszania się. I w momencie, gdy pierwszy statek na przykład redukowałby prędkość, następny musiałby to odpowiednio również uczynić, a ten system przekazywania danych, to już jest teraz właściwie najprostsza sprawa. Tu nie ma problemu. Dlaczego taki konwój już teraz na przykład nie płynie czy nie idzie? Najbardziej nieprzewidywalna nie jest myśl techniczna i możliwość przesyłania informacji. Najbardziej nieprzewidywalna nadal jest pogoda, czego zresztą jesteśmy świadkami, nawet i w naszym kraju, prawda? A więc te warunki hydrometeorologiczne, na które myśl ludzka nie ma jeszcze wpływu. Przynajmniej teraz.
To bardzo mnie pani pocieszyła, że nas tak szybko nie wyeliminują. Wie pani, mam na co dzień kontakt na przykład z takimi urządzeniami, które syntetyzują głos. Tak. I zastanawiam się, czy ktoś kiedyś mnie nie wyeliminuje w związku z tym, bo będzie tak automatycznie mówił do słuchaczy.
Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że absolutnie nie, bo to jest...
Czyli na razie możemy się nie obawiać, że ktoś nas się zechce pozbyć.
Proszę pozwolić mi tylko powiedzieć jedno. Dlaczego nasze radio zdobywa tak wiele nagród międzynarodowych? Bo jest radiem właśnie autorskim, prawda? A nie automatycznym programem, gdzie leci tam tylko w procedurce wrzucona muzyka i ścisłe jakieś informacje. No jesteśmy teraz w pana autorskim programie. Jest świetnie.
Bardzo dziękuję, że państwo przyjęli zaproszenie, a ja teraz muszę koniecznie dać szansę naszym słuchaczom, którzy dzwonią. Wszystkie linie do studia są zablokowane, a myśmy się zagadali tutaj z panią Barbarą. Pani Barbara będzie odbierała telefony od państwa, a my zmieniamy temat.
Magazyn komputerowy Trącić myszką.
You are listening to Magazyn komputerowy Trącić myszką.
Zapamiętaj i powiedz innym. Magazyn komputerowy Trącić myszką.
Radio Szczecin.
Przed premierą wszystkie aplikacje przechodzą fazę intensywnych testów. Tak też było, gdy kończono pracę nad najnowszą wersją największego na świecie systemu poczty elektronicznej Windows Live Hotmail. Jednym z testerów był Patryk Góralewski z firmy Microsoft.
Używam Hotmaila już w tej nowej wersji. Dla mnie niewiarygodnie ważną funkcją w Hotmailu jest szybkość. Teraz tak naprawdę niesamowita szybkość przy przetwarzaniu informacji, czytaniu, powracaniu do maili, które są istotne, jak i również połączenie z samym Messengerem. Teraz dostaję od kogoś maila, ale nie chcę tak naprawdę odpisywać tego maila, bo nie mam na to czasu, ale chciałbym wywołać z tego miejsca na przykład konwersację. Mam status tego użytkownika, jeżeli on jest w mojej sieci i mogę w bardzo szybki sposób odpowiedzieć mu, czy też porozmawiać o tym, o czym akurat musimy porozmawiać. Tak naprawdę połączenie wszystkich nowych funkcji w jednym miejscu.
Czy Hotmail to jest dla pana poczta służbowa, czy prywatna?
To jest dla mnie poczta prywatna i muszę się przyznać, że jedyna poczta prywatna, dlatego że chroni mnie od spamu. Mając ogromną ilość informacji, którą mógłbym otrzymywać, otrzymuję tylko te, które chcę.
A ile maili dziennie pan otrzymuje na Hotmail?
Licząc również oczywiście maile, które myślę przychodzą do każdego, wtedy kiedy zezwoliłem na taką komunikację, na Hotmaila otrzymuję od 50 do 80 maili dziennie.
To jak to uporządkować?
Ja mam akurat posegregowane to w foldery poprzez założone reguły, tak? Jeżeli sklepy, to sklepy. Jeżeli informacja od mojego banku, bo też mam tam konto, to mam specjalny folder, założoną regułę i to jest rzecz, która mi w bardzo prosty sposób pomaga uporządkować wszystkie elementy w poczcie. To bardzo proste. Myślę, że każdy użytkownik komputera będzie mógł sobie skonfigurować taką regułę w kilka kliknięć. Dosłownie w kilka kliknięć. W Gmailu nie odpowiada mi na przykład to, że czytamy w wątku. Ja nie mam aż tak długiej korespondencji z wieloma osobami, z którymi koresponduję, żeby ten wątek był mi potrzebny. Ja w Hotmailu, mimo jakby zmian, które są, przeglądam pocztę w klasyczny sposób, tak? Czyli dla mnie najważniejsza jest data otrzymania tej poczty i bardzo często również nadawca. W Hotmailu też jest możliwość przeglądania maili poprzez wątki w korespondencji z danymi osobami, ale myślę, że mi bardziej odpowiadają te klasyczne sposoby, czyli albo założone reguły i wtedy wiem, że w każdym z tych folderów mam jakieś dodatkowe informacje, lub też data. Dla mnie kluczowa w poczcie jest data. Trochę jestem tradycjonalistą, ale na przykład to był powód, dla którego zrezygnowałem z Gmaila.
Na ilu serwisach społecznościowych ma pan konto?
Myślę, że na 6-7. To, co najbardziej mi się podoba też w Hotmailu, to powiadamianie mnie o tym, co się zmienia w zakresie na przykład innych użytkowników, na przykład chociażby w zakresie dodania przez nich jakichś fajnych nowych zdjęć. Też mam to w Hotmailu, wszystkie elementy przejrzeć.
www.myszka.org. Zapamiętaj i powiedz innym. Trącić myszką. Poniedziałek, Polskie Radio Szczecin.
A ja przypominam, że dziś magazyn komputerowy Trącić myszką wypłynął na szerokie wody oceanu i pływa sobie tutaj tak, wykorzystując nawigacyjny system wspomagania decyzji, wykorzystując różne inne rozwiązania, które są opracowywane na Akademii Morskiej w Szczecinie. Proszę bardzo, pani kapitan, pani odbiera.
Mogę, tak?
Tak, tak. A ja tutaj jeszcze mam pytanie do pana profesora Zbigniewa Pietrzykowskiego. Panie profesorze, ale to są rzeczy, które już są. Tak, na dobrą sprawę to już jest wasza codzienność, ale wy cały czas pracujecie nad nowymi rozwiązaniami, tak, nad takimi rzeczami, które pewnie wejdą za rok albo za dwa i staną się też normalnością.
Tak, oczywiście rozwijamy dalej nawigacyjny system wspomagania decyzji. A oczywiście myślę, że to jest bardzo zrozumiałe i jasne. To jest system informatyczny, rozbudowany system informatyczny. To, nad czym w tej chwili pracujemy, to są systemy automatycznej komunikacji i kooperacji między statkami, a więc systemy, które będą nie tylko rozwiązywać sytuacje, tak jak w przypadku systemu wspomagania decyzji, ale automatycznie komunikować się między sobą, systemy na statkach.
Czyli statki będą się komunikować ze sobą w sposób automatyczny, wymieniając te uwagi, nazwijmy to, jeżeli tak można nazwać, te informacje i podpowiadając w ten sposób nawigatorowi, że na przykład ta informacja jest taka, ta informacja jest taka.
Ja uściśliłbym to w ten sposób, że wymieniać będą między sobą, bo tak to określamy, nie tylko informacje, ale komunikaty, ostrzeżenia, zapytania, żądania. Czyli można powiedzieć taki prawie, w cudzysłowie, inteligentny dialog między systemami z pytaniami ukierunkowanymi na to, co drugi system potrzebuje, jakie informacje potrzebne są na drugim statku.
Ale to jest niesamowite rozwiązanie, panie profesorze, bo wyobraźmy sobie, że na przykład jeden statek przekazuje drugiemu, oczywiście tutaj personalizuje te statki, informacje o czymś, co się zdarzyło x mil morskich i ci wszyscy są już z wyprzedzeniem poinformowani, co ich może czekać.
Na przykład, ale tu przede wszystkim chodzi też o przyszłe zamiary, a więc co, jakie manewry, co jest proponowane, co będzie się działo w przyszłości, tak żeby można było ustalić, uzgodnić podejmowane decyzje na statkach znajdujących się w pobliżu. Mówi się tutaj o tak zwanych inteligentnych systemach wspomagania decyzji. To jest tak jakby klasa następna po systemach wspomagania decyzji, które to wykorzystują jeszcze bardziej zaawansowane technologie inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji.
Panie profesorze, aż się boję, co to będzie dalej.
Proszę się nie obawiać. Panujemy nad tym.
Jeszcze, ale to już zupełny matrix, praktycznie rzecz biorąc. Panujecie w sposób rozmyty, no tak, skoro tak. Rozmyta logika, tak, dokładnie. Tak.
Proszę tutaj odrobinę szacunku dla tej tak zwanej rozmytości. Może brzmi to nieciekawie po polsku.
Ale jest bardzo konkretna.
Ale rozmyta. Jest bardzo konkretnie. Nie wiem, czy państwo orientujecie się, czy słuchacze wiedzą, myślę, że tak, że mamy do czynienia z bardzo wieloma rozwiązaniami w naszym życiu codziennym, gdzie zastosowana jest logika rozmyta, gdzie zastosowane są sterowniki rozmyte w pralkach, lodówkach, w aparatach fotograficznych, kamerach wideo. Tych urządzeń jest coraz więcej i o ile na początku wszyscy przyjmowali tego typu rozwiązania bardzo sceptycznie, to w tej chwili jest już przyzwolenie i jest już zgoda na korzystanie z tego typu rozwiązań, że nie wspomnę o zastosowaniach nawet w elektrowniach atomowych, gdzie poziom bezpieczeństwa, który musi być zachowany, jest naprawdę utrzymywany bardzo wysoko. To jest jedno z rozwiązań. Tych rozwiązań jest oczywiście znacznie więcej, tych rozwiązań, które oferuje inżynieria wiedzy, oferuje sztuczna inteligencja, tak ogólnie sformułowana.
Teraz za chwilę znowu damy szansę naszym słuchaczom, żeby się dodzwonili do radia, bo pani kapitan Barbara Kwiecińska na wachcie telefonicznej, prawda? To bardzo specyficzny rodzaj wachty i bardzo odpowiedzialna służba, ale pan Piotr Borkowski podjął już decyzję, kto zostanie laureatem naszego konkursu na czacie.
Wiele odpowiedzi było prawidłowych, ale może najszybciej
i najpełniej
odpowiedziała pani Magda.
W takim razie gratulujemy Magdzie i proszę o wysłanie danych adresowych na adres jarek@myszka.org, ale jednocześnie zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę pocieszenia Marcinowi Endhaga, więc też proszę o wysłanie wszystkich danych na adres jarek@myszka.org. Za chwilę kolejne pytanie dla czatujących i tym razem będzie nagrodą książka od wydawnictwa Helion. Książka Sergiusza Flanczewskiego Open Office w biurze i nie tylko, z płytą i oczywiście z wersją Open Office'a. Za chwilę padnie pytanie konkursowe, a my teraz zmieniamy temat.
Radio Szczecin.
You are listening to magazine komputerowy Trończyć Myszką.
www.myszka.org.
Radio Szczecin.
Roger Thompson, Chief Technology Officer w AVG Technologies, na swoim oficjalnym blogu eksperckim zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko. Aktywność użytkowników Facebooka jest śledzona przez ponad 100 tysięcy portali na całym świecie. Okazuje się, że Facebook jest powiązany z tymi portalami za pomocą nowych, społecznościowych pluginów. Pozwalają one na wyświetlanie listy aktywności naszych znajomych z Facebooka, którzy również odwiedzili dany serwis. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że dzieje się to bez zgody użytkowników. użytkownika. Specjaliści z AVG Technologies alarmują o problemie prywatności w kontekście mediów społecznościowych. Niedawno na stronach CNN można było przeczytać o kradzieżach dokonywanych przez młodocianych przestępców w miejscach zamieszkania sławnych osób w Los Angeles. Złodzieje zlokalizowali przez internet willę jednej z celebrytek. Aktorka bez obaw ogłosiła na Twitterze, że wychodzi z domu. Oświadczenie gwiazdy było zielonym światłem dla włamywaczy. Napisanie na tablicy portalu Facebook lub na Twitterze informacji o tym, że jesteśmy w kawiarni, może być świetnym pretekstem do umówienia się z przyjaciółmi na kawę. Co jednak, jeżeli wśród naszych wirtualnych znajomych są osoby, dla których taki komunikat oznacza sygnał ułatwiający dokonanie przestępstwa, powiedział Roger Thompson. Warto zastanowić się nad tym problemem przed zamieszczeniem kolejnej informacji o tym, gdzie jesteśmy. Zwłaszcza, że nasze aktywności mogą być wyświetlane nie tylko na portalach społecznościowych, dodał. By uniknąć sytuacji, w której zewnętrzne serwisy mają dostęp do naszych prywatnych danych, powinniśmy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Facebooka. Samo zamknięcie okna nie jest w tym przypadku działaniem wystarczającym i nie gwarantuje nam bezpieczeństwa.
Pierwszy polski podcast IT. Magazyn komputerowy Trącić Myszką Polskiego Radia Szczecin nominowany do nagrody European Podcast Award. Zagłosuj na nasz podcast na stronie www.myszka.org i weź udział w losowaniu ciekawych nagród. www.myszka.org.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To ja, Myszka Ogonisia.
Myszka Ogonisia to wesoła mysia. Mieszka w Radiu Szczecin, bawi wszystkie dzieci.
www.myszka.org o 9:05 na antenie Radia Szczecin.
Zapraszam wszystkie dzieci do słuchania przygód Myszki Ogonisi w świecie informatyki.
Do usłyszenia w sobotę po 9:00.
Niech mysz będzie zwana.
Zawsze w poniedziałek o 23:05 na antenie Radia Szczecin, magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
You are listening to magazyn komputerowy Trącić Myszką.
www.myszka.org.
Radio Szczecin.
Magazyn Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
W magazynie komputerowym Trącić Myszką zmieniamy temat i w studiu nieoczekiwany, ale niezwykle miły gość. Witam serdecznie. Przywitał się z Państwem pan Rafał Sokołowski, który jest studentem dawnej Politechniki Szczecińskiej, czyli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. A jakiego wydziału?
Wydziału Informatyki, kierunek Informatyka.
Panie Rafale, pan przyszedł do radia, żeby powiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie studentów pana wydziału, inicjatywie, która mi się jakoś tak doskonale wpisuje w film Matrix tak. Reaktywacja.
Dokładnie i reaktywujemy koło grupę .NET, która właśnie powstaje jak Feniks z popiołów, reaktywujemy. Chcemy właśnie zrzeszyć wszystkich fanów technologii .NET-owej, technologii Microsoftu, również pasjonatów, którzy 3 lata temu byli aktywnymi uczestnikami tej grupy, jak i również wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa, jak i...
Do przyłączenia się.
Tak, dokładnie, dziękuję.
Powiedział pan, że to jest reaktywacja, ale reaktywacja przedsięwzięcia, które swego czasu było naprawdę dosyć popularne i przedsięwzięcia, tak. które zaowocowało niezłymi głowami, jakby to tak można powiedzieć.
Dokładnie. No, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ... Ta zła informacja to, że koło umarło śmiercią naturalną, ale dobra informacja jest dla tych osób, które kiedyś właśnie tworzyły te koło, te spotkania właśnie, poszły w bardzo wyższe sfery, wyjechały za miasto, wyjechały za granicę i dlatego właśnie musiały zrezygnować z tych obowiązków, ale jednocześnie im się to opłaciło, bo są bardzo wysoko, pracują w Microsoftie, niektórzy wyjechali właśnie do Ameryki.
Prowadzą, jak to się ładnie mówi, swoją ścieżkę kariery. Dziwnie tak. to brzmi, ale chodzi o to, że po prostu sobie życie ułożyli w fachu jako specjaliści. Reaktywacja, ale reaktywacja pełna. Będziecie robili to samo, co wasi poprzednicy. Czy macie jakieś nowe plany i czy macie już jakieś wyznaczone kierunki?
To znaczy, reaktywowaliśmy koło dokładnie w październiku ubiegłego roku. Mamy już ze sobą cały semestr działań. Na tą chwilę nasz profil działalności jest troszeczkę inny niż poprzedniej grupy, ponieważ poprzednia grupa słynęła głównie z tego, że na portalu www.codeguru.pl tworzyli bardzo doskonałe artykuły, w których wyjaśniali pewne nowinki, ciekawostki techniczne. Ze względu na to, że jesteśmy na świeżo po tej reaktywacji, nie mamy jeszcze tej siły takiej oraz wiedzy, żebyśmy mogli tworzyć takie artykuły, ponieważ no, nie ukrywałem się, 3 lata to bardzo dużo w naszej branży i dlatego jesteśmy aktualnie nastawieni na edukację w stronę certyfikatów Microsoftu. Ponieważ ostatnia rzesza odbiorców to byli studenci lat 1-3 kierunku informatyka, więc celujemy w pierwszy certyfikat Microsoftu 7536, który jest pierwszym certyfikatem i otwiera drogę na pozostałe ścieżki certyfikacyjne Microsoftowej.
Chcecie jak gdyby ułatwić kolegom, osobom zainteresowanym, tak, pozyskanie owego certyfikatu,
tak,
uzyskanie uprawnień, które z czasem mogą zaowocować no, kolejnymi szczeblami w tej Microsoftowej karierze, jeżeli tak można powiedzieć.
Dokładnie, to działa tak samo jak certyfikaty językowe. Po prostu im wyższy certyfikat z danej dziedziny informatycznej, tym jest dana osoba uważana za value Microsoft member, jak to oni tak określają właśnie, MVP.
Ilu już macie członków?
Aktualnie w semestrze zimowym na spotkania uczęszczało aktywnie 50 osób. Na portalu CodeGuru zarejestrowanych mamy 80, więc od razu można zaznaczyć, że te spotkania, które odbywały się co tydzień, nie są wcale obowiązkowe. Ktoś może przyjść na jedno spotkanie, później następne za 2 tygodnie. One nie są wszystkie ze sobą połączone. To znaczy, jeżeli kogoś nie ma na jednym spotkaniu, to nie znaczy, że na następnym spotkaniu nie będzie wiedział, co się dzieje, o czym mówimy, bo tematy są zgoła indywidualne wręcz. Każdy z nas stara się coś przedstawić, coś pokazać kolegom, tak żeby każdy mógł się dostosować ze swoim poziomem wiedzy.
Szukacie kolejnych zainteresowanych i szukacie na wszelkie możliwe sposoby.
Dokładnie. Już były plakaty, odwiedzaliśmy także Uniwersytet Szczeciński, nawet kilka osób częstszało na spotkania. No teraz troszkę słońca wyszło, więc wszyscy wolą wyjść i odpoczywać. Ale mam z tymi osobami kontakt i również wyrażają ochotę na to, żeby przychodzić do nas na spotkania.
Co należy zrobić, jakie warunki należy spełnić, żeby zostać członkiem waszej grupy?
Każdy może przyjść posłuchać, zapraszamy jak najbardziej. Jeżeli pan właśnie tak powiedział o wymaganiach, na spotkania otwarte nie ma żadnych wymogów. No, jedyne o co prosimy to obecność, tak? Aktywność, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, chce sprostować, bo jesteśmy tylko ludźmi, tak? Że na naszych prezentacjach zdarza się jakieś niedomówienie lub czegoś brakuje. Często, gdy na przykład pokazujemy jakieś proste aplikacje i jest możliwość rozwiązania czegoś w lepszy sposób, ktoś z właśnie z audiencji jest już kilka razy na przykład podpowiadał nam, że to można rozwiązać w ten sposób i na żywo na prezentacji wręcz aktualizowaliśmy ten kod.
Czyli to takie twórcze, powiedziałbym, takie informatyczne burze mózgu, prawda?
Tak, jeszcze rozwinięciem dokładniej, chociaż no, na tą chwilę jeszcze nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ dla studentów pierwszego roku, którzy jeszcze nie mają tej wiedzy informatycznej, jeszcze nie potrafią tak dobrze programować, organizujemy specjalne warsztaty, w których tematyka programowania w języku C# jest poruszana od zera w bardzo prosty i przyjazny sposób, tak żeby osoba, która w ogóle nie miała styczności z programowaniem, bo nie ukrywamy, takie osoby również przychodzą do naszej uczelni, nie chcemy, żeby czuły się poszkodowane, więc również dla nich jest miejsce, tworzymy taki kurs i jesteśmy w stanie im pomóc tak, żeby nie czuły się obco lub odosobnione na spotkaniach otwartych, gdzie tematyka wtedy jest już zgoła trochę wyższego poziomu, wyższych lotów.
A czy planujecie może w przyszłości robienie czegoś w rodzaju takich...
Live meeting?
Dokładnie, live meetingów, o tym myślałem, tak, wyjął właśnie, mi to pan z ust.
Tak, myśleliśmy właśnie o tym, aczkolwiek brakuje nam w tej chwili rąk do pracy, że tak ujmę, oraz sprzętu jeszcze, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie jeszcze tego zorganizować, ale myśl taka już istnieje, tylko zapomniałem powiedzieć o portalu CodeGuru, który jest głównym punktem docelowym. To znaczy, jeżeli ktoś chciałby się zainteresować naszą grupą, pierwsze co powinien zrobić, to właśnie odwiedzić ten portal CodeGuru, znaleźć naszą grupę szczecińską i tam się zarejestrować oraz śledzić w kalendarium najbliższe wydarzenia.
A ja zapraszam wszystkich słuchaczy i czuję się już zaproszony, panie Rafale,
oczywiście,
na pierwszy live meeting.
Oczywiście, zapraszamy, drzwi są otwarte.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zawsze w poniedziałek o 23:05 na antenie Radia Szczecin, magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
You are listening to magazyn komputerowy Trącić Myszką.
www.myszka.org.
Radio Szczecin.
Magazyn Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
Zawsze w poniedziałek o 23.05 na antenie Radia Szczecin, magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
You are listening to magazyn komputerowy Trącić Myszką.
www.myszka.org.
Radio Szczecin.
Zapobieganie obecności szkodliwych programów w systemie komputera to ciągły proces przeciwdziałania hakerskim atakom. Aktualizacje systemu oraz programy antywirusowe minimalizują ryzyko infekcji, jednak użytkownicy komputerów, wyrabiając prawidłowe nawyki podczas surfowania w sieci, powinni pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz rozsądku. Po pierwsze, aktualizacji i łatanie dziur systemowych. Podstawową zasadą zachowania bezpieczeństwa są aktualizacje systemu oraz innych aplikacji zainstalowanych w komputerze. Niestety, szerokie grono użytkowników nie stosuje się do tych podstawowych zaleceń, a przyczyną braku instalacji poprawek prawdopodobnie są pirackie kopie programów użytkowych lub SO Windows. Łukasz Nowatkowski z G-Data Software mówi, że ze względu na dużą popularność nielegalnych kopii systemów Windows oraz innych pirackich programów użytkowych, ich właściciele nie stosują się do pierwszego kroku mającego na celu łatanie dziur w oprogramowaniu. Aktualizacje stanowią podstawę ochrony przed wirusami i zapobiegają powstawaniu globalnej infekcji. Brak dbałości o aktualizacje systemu wśród nielegalnych użytkowników z pewnością związany jest z obawami ujawnienia ich tożsamości oraz w wybranych przypadkach blokady dostępu do aktualizacji. Po drugie, program antywirusowy. Proces aktualizacji stanowi również podstawę do efektywnego działania programów antywirusowych. Obecnie absolutną koniecznością jest stosowanie tego typu oprogramowania ochronnego. Komercyjne pakiety takie jak G-Data Software, Kaspersky lub darmowe wersje programów np. Avast czy AviraFree przede wszystkim wymagają aktualizacji baz sygnatur wirusów. Niektórzy eksperci twierdzą, że tylko przeprowadzanie cogodzinnych aktualizacji programów antywirusowych jest skuteczne. Po trzecie, dodatkowy moduł anti-spyware. Kolejnym krokiem do bezpiecznego surfowania jest wyposażenie komputera w moduł anti-spyware, umożliwiający wyszukiwanie złośliwego programowania szpiegującego. Szkodniki typu spyware zawierają mechanizmy monitorujące Twoje nawyki podczas pracy z komputerem i w internecie. Dzięki nim szpieg dowie się, jakie strony www otwierasz najczęściej, czym się interesujesz i kiedy korzystasz z komputera. Większość programów antywirusowych znanych producentów zawiera moduł anti-spyware. Po czwarte, firewall. To narzędzie pozwalające zarządzać dostępem wybranych programów do sieci. Firewall monitoruje działanie programów i w razie próby niekontrolowanego kontaktu aplikacji z internetem reaguje. Dzięki niemu każda próba wysłania wykradzionych przez hakera danych będzie niemożliwa. Firewall może być częścią pakietu antywirusowego lub niektórych urządzeń, takich jak routery i modemy. Po piąte, mocne hasło. Słabe hasło nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed dostępem cyberprzestępcy do konta użytkownika. Hakerzy od dawna potrafią szybko łamać proste hasła. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, na przykład swojej skrzynki e-mailowej lub konta na naszej klasie, konieczne jest zastosowanie niestandardowych słów, na przykład z dodatkiem znaków specjalnych lub dowolnego łańcucha. L:OMTJJZ1. Dla zapamiętania tak trudnego hasła można posłużyć się metodą pierwszych liter ulubionego tekstu piosenki lub wiersza. Układając powyższe hasło, posłużyłem się znaną wszystkim Polakom inwokacją: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Przy czym jedynka oznacza pierwszą księgę pana Tadeusza. Używanie różnych haseł dostępu do kont w sieci lub aplikacji daje dodatkową warstwę ochrony przed atakiem. Po szóste, zasada ograniczonego zaufania. Stosując powyższe metody ochrony komputera, dodatkowo musimy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania do pozostałych użytkowników sieci internet. Otrzymując wiadomości, w których zawarte są linki lub załączniki, nie otwierajmy ich zbyt pochopnie. Tego typu linki mogą prowadzić do groźnych witryn, których zadaniem jest wyłudzenie danych personalnych lub innych ważnych prywatnych informacji. Surfując w sieci lub korzystając z usług online, zachowujmy czujność i nie dajmy się omamić gorącymi ofertami, imitacją strony banku, czy też fałszywym alarmem nakłaniającym do ściągnięcia pliku z prawdziwym wirusem. Jeżeli Twój system jest zainfekowany i komputer zamienił się w zombie, możesz uruchomić program do usuwania wirusów i spróbować zerwać połączenie między komputerem a atakującym. Niestety, bywają przypadki, że jedynym sposobem usunięcia szkodnika jest rozpoczęcie instalacji od zera. Dlatego, na wszelki wypadek, tak ważne są regularne kopie zapasowych twardych dysków. Dodatkowo, w celu wykluczenia uszkodzeń plików, pamiętaj o skontrolowaniu programem antywirusowym pozostałych plików na dysku.
Radio Szczecin.
Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin, magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Laureat konkursów Popularyzator Nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
Radio Szczecin.
www.myszka.org.
Magazyn Trącić Myszką.
Przypominam, że dziś rozmawiamy o morzu, komputerach na morzu, tak bardzo szeroko pojętym znaczeniu tego sformułowania. W studiu dr Stefan Jankowski, Łukasz Warlikowski, profesor Zbigniew Pietrzykowski, dr Piotr Borkowski, kapitan Barbara Kwiecińska, która pełni kolejną wachtę przy telefonie, dr Janusz Uriasz i dr Andrzej Lisaj. Coś nam się czat rozsypał, nie wiem co się dzieje, ale przed chwilą się zupełnie zablokował. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy za chwilę, bo mamy kolejne pytanie dla tych, którzy czatują. Nagrodą jest książka Open Office w biurze i nie tylko Sergiusza Flanczewskiego od wydawnictwa Helion. Jak brzmi to pytanie?
Już mówię. Z ilu bitów składa się słowo w depeszy nawigacyjnej GPS?
Jeszcze raz powtórzmy.
Z ilu bitów składa się słowo w depeszy nawigacyjnej GPS?
A nasz konkurs telefoniczny wygrał kto?
Ten pierwszy konkurs telefoniczny wygrał pan Piotr Złoć.
W takim razie bardzo proszę pana Piotra o wysłanie wszystkich danych adresowych na wszelki wypadek, tak żeby potwierdzić to, co zapisaliśmy tutaj na kartce, żeby nie było przekłamania. I proszę również o pytanie dla telefonujących, panie Piotrze.
Chciałbym poznać datę, kiedy Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka.
I jeszcze raz powtarzamy to pytanie.
Chciałbym poznać datę, pełną datę, czyli łącznie z dniem, miesiącem i rokiem, kiedy Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka.
I ja mam jeszcze ogromną prośbę do pani kapitan, bo pani kapitan na bieżąco styka się z tymi wszystkimi rozwiązaniami. Proszę mi powiedzieć tak z praktyki własnej, jak bardzo to pomaga?
Proszę państwa, panie redaktorze, ja musiałabym się bardzo mocno zastanowić, gdzie na statku nie ma technologii informatycznych, gdzie już nie, albo jeszcze nie ma. Tak jak w takim bardzo podstawowym podziale mamy dział maszynowy, dział pokładowy i hotel na statku, więc może ten hotel rzeczywiście, ale ja tu nie mówię o statkach pasażerskich, bo te to już zupełnie innym się życiem rządzą. Myślę o takich statkach handlowych, konwencjonalnych. To ten hotel może zostawmy sobie właśnie jako jeszcze technologią.
Ja myślę, że tam też jakiś system do rozliczenia na przykład kantyny istnieje.
Tak, prawdopodobnie tak. Natomiast dział pokładowy i dział maszynowy to jest totalna zintegrowana automatyka i technologie informatyczne. I dlaczego tutaj zachęcamy młodych ludzi do podejmowania studiów w tym kierunku? Dlatego, że oni są po prostu potrzebni. Bo nie można wejść na statek, nie będąc przygotowanym już do użytkowania tej technologii i do bezpośredniego poruszania się w niej. To jest zbyt późno. Jest oczywiście taki proces, że można zostać marynarzem, można zostać oficerem bez tej całej wielkiej wiedzy.
To jest w ogóle możliwe?
Ale tak, to jest możliwe. Jest taka droga praktycznego uczenia się zawodu. Oczywiście jest to bardzo wydłużona droga i kariera zawodowa jest w jakiś sposób ograniczona. Ale ta współczesność na statku, ja nawet nie wiem, czy mogłabym się pokusić o takie stwierdzenie, czy to nie będzie zbyt wielka jakaś tam duma i zaduma w zawodzie, że jesteśmy jedną z najbardziej, ta grupa zawodowa, najbardziej zaawansowani technologicznie. Jest takie powiedzenie, kto ma statki, ten ma wydatki. Armatorzy są bogaci, a więc elektronika, informatyka, tak szybko rozwijający się ten dział narzuca po prostu konieczność zakupu tego nowoczesnego sprzętu i tych nowoczesnych technologii. Statek jest kontrolowany tak jak pan tutaj wspomniał, od dziobu do rufy, od stępki po ostatni czubek masztu, ze wszystkimi wskaźnikami i również z informacjami hydrometeorologicznymi, które również są monitorowane i wprowadzane do komputera. Obojętnie, czy mówimy o załadunku statku, o piece nad ładunkiem, czy my mówimy o całej siłowni, o monitorowaniu przebiegu pracy silnika i urządzeń pomocniczych w siłowni, czy my mówimy o, tak jak kolega wspomniał tutaj, o balastowaniu. Mało tego, czy my mówimy o zarządzaniu technicznym, o utrzymaniu statku, to całe programy software'owe do maintenance'u, czyli do właśnie utrzymanie. Prowadzenia... To tak bardzo prosto się mówi po angielsku, to są takie już zawodowe...
Slangi,
ale lepiej to brzmi niż po polsku. Rzeczywiście próba technicznej eksploatacji, dobrego utrzymania statku, to wszystko jest już skomputeryzowane. Na czym polega ta komputeryzacja? Na tym, że są wyspecjalizowane firmy, które układają pełne programy. Statek jest dokładnie rozpisany na tygodnie, dni i godziny, jakie ma robić przeglądy. Te przeglądy muszą być odnotowywane w komputerze i to nie jest tak, że zostaje sobie tylko taka adnotacja, czy ja ją zrobię, czy nie, ale jest to wysyłane na przykład raz w tygodniu do biura armatorskiego, do działu technicznego, tam jest analizowane, oczywiście jest też system kolorów uwzględniony, jeżeli jest jakaś awaria albo potrzeba natychmiastowego zakupu części zapasowych, wtedy to tam kolor czerwony oczywiście blinka i w całym systemie zarządzania jakością statkiem nie ma mowy, żeby dział techniczny nie odpowiedział na czerwony kolor, bo to jest natychmiast wyłapane i wtedy jest rozliczany już bezpośrednio ten właśnie dział techniczny armatorski.
Zaglądam, pani kapitan, na czat. Mm-hmm. Na czacie Darek napisał, że u mnie w pracy używają podobnego inteligentnego systemu do kierowania ruchu statków w śluzach i kanałach, czyli niektórzy z naszych słuchaczy to, można by powiedzieć, koledzy po fachu.
Pracują, tak.
Tak. Mm-hmm. Również Darek pisze, że system dba między innymi o to, aby dwa statki z niebezpiecznym ładunkami nie spotkały się na zakręcie, czy co gorsza w śluzie. Czyli w zasadzie, jeśli chodzi o waszą pracę, wasz fach, tak to nazwę ogólnie, nie ma odwrotu od informatyki, to jest jakby normalna rzecz, no ale musicie kształcić nowe kadry, dlatego otwieracie informatykę.
Dokładnie. Myślę, było powiedziane tutaj, wiele osób wcześniej mówiło o symulatorach, o technologiach informacyjnych, informatycznych, w nawigacji. Praktycznie jest to taka działka, w której bez technologii informacyjnych nie dałoby się egzystować. Stąd też nawigatorzy, wiadomo, że są potrzebni na rynku, ale z drugiej strony informatyka, czyli specjaliści, którzy byliby jednocześnie łączyliby i zdolność informatyczną, jak również z połączeniem wiadomości o symulatorach, o pracy nawigatorów. Takich specjalistów w zasadzie dzisiaj na rynku nie ma. I to na rynku polskim jest zarówno europejskim, a można nawet pokłócić się i powiedzieć światowym.
Przepraszam, wskakuję panu w słowo. Te dźwięki, które towarzyszą w tle, to pani kapitan dalej kontynuuje swoją wachtę, a pan Piotr dalej mówi o kierunku informatyka.
Stąd padł pomysł, ażeby na Akademii Morskiej w Szczecinie otworzyć właśnie taki kierunek. I tutaj czekamy dokładnie, kiedy to się wydarzyło, kiedy Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskał takie uprawnienia. Tu chciałbym dodać jeszcze taką ciekawą informację, że nasz kierunek uzyskał również pozytywnie wniosek, który był wysyłany do ministerstwa i otrzymaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymaliśmy na otwarcie tego kierunku dość pokaźną kwotę, która w większości oczywiście jest współfinansowana z Unii Europejskiej, ze środków FS-u. Ta kwota to około 3 milionów złotych. Te pieniądze umożliwiły, tutaj dla takiej ciekawostki dodam, dla 32 osób studia niestacjonarne bezpłatne. Także zachęcam wszystkich słuchaczy do obejrzenia sobie strony, którą
to może podajmy od razu tą stronę, możemy?
Możemy. W zasadzie było to odpowiedzią na nasze pierwsze pytanie, które w zasadzie już został ten konkurs rozstrzygnięty.
Tak, to jak brzmi odpowiedź?
www.informatyka.am.szczecin.pl.
To panie Piotrze, w takim razie ja proszę, żeby pan jeszcze raz przypomniał pytanie dla telefonujących 91 423 0050. Jak ono brzmi?
Dla telefonujących chciałbym poznać dokładną datę, czyli dzień, miesiąc, rok, kiedy Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka.
I teraz jeszcze pytanie dla czatujących. Coś mamy kłopoty z czatem, trochę nam się sypie, nie docierają chyba do nas wszystkie wypowiedzi wpisane przez czatujących, ale mam nadzieję, że uda się to jakoś doprowadzić do, nazwijmy, stabilnej sytuacji i będzie czat funkcjonował, więc jeszcze raz poproszę o pytanie dla czatujących.
Z ilu bitów składa się słowo w depeszy nawigacyjnej GPS?
I szansa, aby się do nas dodzwonić. 91 423 0050.
Magazyn komputerowy Trącić myszką.
You are listening to magazyn komputerowy Trącić myszką.
Zapamiętaj i powiedz innym. Magazyn komputerowy Trącić myszką.
Radio Szczecin.
Żyjemy w cyfrowym świecie. Ilość danych, które magazynujemy w naszych komputerach, w komputerach naszych firm, wzrasta i w którą stronę to może pójść?
Igor Zachariasz, IBM Polska. Z pewnością, tak jak pan stwierdził, przyrost danych rośnie w tempie niemalże geometrycznym i jest tego coraz więcej. Co za tym idzie, systemy składowania danych również się zmieniają. To znaczy, po pierwsze, IBM rozwija technologie dyskowe i jakby pierwszym krokiem zawsze jest powiększanie rozmiaru pojedynczego dysku. Obecnie dysponujemy technologią 2-terabajtową, czyli pojedynczy dysk może pomieścić aż tyle danych. Natomiast dyski to nie jest wszystko. IBM również pracuje i rozwija technologie taśmowe. Z natury taśmy wynika to, że te media są zdecydowanie większej pojemności i są coraz szybsze. To znaczy w sytuacji, kiedy potrzebujemy przechowywać duże ilości danych i potrzebujemy te dane przechowywać przez dłuższy okres czasu, to najczęściej właśnie firmy decydują się na wybór technologii taśmowych z tego względu, że już w tej chwili pojedyncza taśma może przechowywać dane już w terabajtach liczone, to są pojemności.
A był taki czas, kiedy mówiono, że nastąpi odejście od streamerów i od zapisów właśnie tego typu?
Tak, i to jest prawda, to znaczy nie korzystamy już z technologii typu DDS 3, 4 czy 5, nie korzystamy też ze streamerów, korzystamy raczej z technologii takich jak Ultrium 4 czy Ultrium 5 i są to technologie, które po pierwsze zapewniają długą żywotność takiego medium, czyli taśma może być wielokrotnie odczytywana, wielokrotnie zapisywana. Po drugie, szybkość takich taśm jest dużo większa niż wspomnianych wcześniej streamerów i DDS-ów. A po trzecie, pojemności są zdecydowanie większe. Także ma pan rację, od takich technologii jak streamery się odchodzi na rzecz technologii taśmowych typu Ultrium 5. I to jakby jest jeden aspekt, czyli sama taśma, czyli sam nośnik danych. Natomiast również za tym idzie rozwój technologii, które jakby umożliwiają nagrywanie tych danych, czyli napędy taśmowe, możliwość gromadzenia w obrębie jednej biblioteki taśmowej nie jednego, ale na przykład dwóch, czterech, sześciu czy też ośmiu napędów, po to, żeby można było zwielokrotnić ilość tych strumieni, które w jednym momencie zapisują na taśmy nasze dane. Po to, żeby jeszcze przyspieszyć i jeszcze uelastycznić jakby medium, jakim jest taśma.
Bo to już zupełnie inne taśmy, zupełnie inne rozwiązania i zupełnie inna żywotność taśm.
Zdecydowanie tak. Technologie taśmowe są cały czas rozwijane, nie tylko przez naszą firmę, również inne firmy bardzo intensywnie inwestują w te technologie. Dlatego też można stwierdzić, że nie jest to kierunek, który w przeciągu najbliższego pięciolecia czy nawet dziesięciolecia zostanie zamknięty, czy też firmy z niego zrezygnują.
www.myszka.org. Zapamiętaj i powiedz innym. Trącić myszką. Poniedziałek, Polskie Radio Szczecin.
Nie mamy prawidłowych odpowiedzi na pytanie telefoniczne. Jeszcze raz poproszę pana Piotra, żeby przypomniał.
Telefoniczne. Chciałbym poznać datę, kiedy Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku informatyka, studiów pierwszego stopnia.
I pani kapitan zaczyna znowu wachtę. Teraz mam jeszcze pytanie do pana Łukasza Warlikowskiego. Panie Łukaszu, co jest finansowane, jakie są rozwiązania?
Tak, tu jest kwestia tego typu, że
nasze wydatki. Kierunek informatyka jest zupełnie nowym kierunkiem w Akademii Morskiej, tak? Co się wiąże z tym, że żeby ten proces dydaktyczny realizować, musimy zakupić, w zasadzie już praktycznie zakupiliśmy, tak? Dużą część infrastruktury sieciowej. To są wysoko wydajne serwery, to jest macierz danych, na której są składowane wszystkie dane związane z tymi systemami, to jest w pełni zintegrowana usługa Active Directory, usługa katalogowa systemu Windows do obsługi studentów, połączona z naszym systemem Dziekanat i z modułem wirtualnej uczelni, w której studenci mają swój login i hasło, którym za chwileczkę będą autoryzowali się do sieci bezprzewodowej w Akademii Morskiej w Szczecinie. Także to jest kwestia tego typu tak naprawdę budowa infrastruktury w tak zwanej chmurze, tak? Czyli nie stawiamy w salach komputerów, stawiamy terminale, których jakby głównym celem i narzędziem jest nawiązanie połączenia do głównego serwera, który jest serwerem realizującym usługi terminalowe, tak? I to na tym serwerze odbywają się wszystkie obliczenia, wszystkie procesy, wszystkie aplikacje, do których studenci mają dostęp, są realizowane i obsługiwane na tym serwerze, co daje nam tą pewność, że jeśli student wykonuje jakieś zadanie, to wykonuje zawsze na tej samej wersji oprogramowania. Czyli nie mamy czegoś takiego, że ktoś źle wykona zadanie, ponieważ użył niewłaściwego programu.
Czyli można powiedzieć, że już jesteście w zasadzie w 100% przygotowani, tak?
Jesteśmy przygotowani, jesteśmy na etapie, że tak powiem, rozstrzygania procedur zamówień publicznych, tak? Kupujemy, to na pewno będzie sprzęt markowy, nie wiemy w tej chwili jeszcze jaki, natomiast to na pewno bardzo wysokich parametrach, tak? I co jest jeszcze ważne, to, że studenci będą mieli pełen dostęp do swoich plików, do swoich danych, do wszystkich aplikacji, w których będą się kształcić, zarówno z uczelni, jak i z domu przez cały czas trwania studiów, tak? Czyli bez znaczenia na lokalizację. Ktoś może wyjechać za granicę
i dalej studiować.
I wykonywać swoje zadania, tak? I realizować zadania na zaliczenia.
Ponieważ pani kapitan cały czas odbiera telefon od naszych słuchaczy, znowu mruga lampka w telefonie, czyli dioda LED, to my zmieniamy temat.
Radio Szczecin.
You are listening to magazine komputerowy Trończyć Miśką.
www.myszka.org
Radio Szczecin.
Magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Pracodawca, który poszukuje pracowników za pośrednictwem internetu, nie musi się dziś ruszać zza biurka, aby przygotować i publikować oferty pracy.
Serwis InfoPraca jest jedynym serwisem pracy na rynku, który umożliwia pełen proces rejestracji i rekrutacji pracodawcom bez ruszania się w zasadzie z miejsca.
Beata Szlifnitka, internetowa giełda pracy.
Z jednej strony należy podkreślić, iż większość pracodawców, polskich pracodawców, może korzystać z naszych usług bezpłatnie, a więc w zupełnie bezpłatny sposób może nie tylko zarejestrować firmę w naszym serwisie, aby móc w następnym kroku bezpłatnie korzystać z naszych usług. Z drugiej strony, niezależnie od pory dnia i nocy, można publikować oferty, można oceniać napływające odpowiedzi kandydatów i można nimi po prostu zarządzać.
Jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca? Jak przebiega proces publikacji? Ile czasu zajmuje?
Przede wszystkim pracodawca powinien się zarejestrować w naszej giełdzie pracy. Jest to rejestracja w internecie, a więc nie wymaga jakichś szczególnych nakładów pracy. W ciągu kolejnych 24 godzin od zarejestrowania się, z reguły jest to następnego dnia roboczego albo nawet jeszcze w tym samym dniu roboczym, kontaktuje się z pracodawcą nasz pracownik, który sprawdzi wiarygodność przekazanych informacji, a więc sprawdzi, czy zgadza się numer NIP, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy dane przedstawione w trakcie procesu rejestracji odpowiadają prawdzie. Chodzi nam o bezpieczeństwo naszych kandydatów po zarejestrowaniu i tak zwanym zwalidowaniu, czyli po sprawdzeniu właśnie tych przekazanych danych, można automatycznie od razu publikować ofertę. Publikujemy ofertę również samodzielnie, używając narzędzi dostępnych w internecie w naszym serwisie.
Radio Szczecin.
Magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Nasz podcast na stronie
www.myszka.org. Fire!
Przypominam, że dziś magazyn komputerowy Trącić Myszką wybrał się na szerokie
wody, oceanu globalnego, jakim jest internet oczywiście w tym momencie. I serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy czatują. Widzę, że dołączyli się do nas iluminaci. Prawdopodobnie miłośnicy kodu Leonarda da Vinci, świeżo po lekturze, serdecznie pozdrawiam. Najwyższa pora, panie Piotrze, żeby rozstrzygnąć konkurs dla czatujących. Jak brzmi poprawna odpowiedź?
Oczywiście 30 bitów.
A kto odpowiedział poprawnie? Kto z czatujących?
Chiquita.
W takim razie gratuluję i proszę o wysłanie wszystkich danych adresowych na adres jarek@myszka.org, ale teraz chyba trzeba byłoby powiedzieć ze 2-3 słowa o pozycji waszej uczelni, bo jesteście wysoko notowani.
10 maja ukazał się w gazecie Wprost jeden z rankingów, który był nowatorskim rankingiem. Dlaczego nowatorskim? Pierwszy raz oceniano nie powierzchnię uczelni, nie ilość profesorów, ale
liczby.
Nie liczbę profesorów, ale w przeliczeniu na jednego studenta. Okazało się, że najwyżej notowane do tej pory uczelnie, czyli Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, nie znalazły się no, na pierwszych miejscach. A tutaj, no, chwaląc się oczywiście, Akademia Morska w Szczecinie znalazła się na 8 miejscu. W rankingu tym brano również pod uwagę takie ważne rzeczy jak możliwość zatrudnienia po ukończeniu uczelni i wydaje mi się, że te aspekty dla przyszłych naszych studentów są najważniejsze.
Panie Januszu, nasi czatujący, którzy cały czas nam towarzyszą, mimo tego, że dzisiaj coś czat się zbuntował, widocznie czat nie lubi morza jako takiego, podrzucają temat, który pan właśnie dotknął, czyli śledzenia statków. Nawet dostaliśmy link do konkretnej mapy. I co, ustalił pan ten adres, który by pan polecił naszym słuchaczom, tak, żeby odwiedzali?
Tak, tych adresów jest kilka oczywiście. Jeden z nich to jest marinetraffic.com, później Ice Life na przykład, ale myślę, że w każdej wyszukiwarce, jeśli wpiszemy Ice, Signal Ice, Receiver lub Ice Life, znajdziemy co najmniej kilka adresów, gdzie będziemy mogli śledzić nieodpłatnie. Są też ile oczywiście komercyjne. Ile statków mamy na Bałtyku, prawda? Jakie są spodziewane statki? O, mogę polecić stronę naszego Urzędu Morskiego, który także podaje informacje na temat ruchu statków w naszym porcie, na podejściu, w porcie Szczecin, Świnoujście, Police. To jest ums.gov.pl. Tak więc te informacje są ogólnie dostępne.
Czyli dużo jest takich stron generalnie rzecz biorąc.
No tak, nie brakuje. Jest tego trochę.
To w takim razie może mi pan też na koniec naszego dzisiejszego spotkania powie, czy jest taka strona, na której można znaleźć myszkę gdzieś tam dryfującą w internecie?
Jeszcze takiej strony nie ma. Dryfującą w internecie. No chyba jeszcze nie ma, ale to wszystko przed nami.
Rozumiem, czyli rozumiem, tak? Że ja panu stawiam zadanie bojowe. Musi pan stworzyć taką stronę, na której będzie można znaleźć myszkę dryfującą w internecie.
Myślę, że nasza uczelnia, Zakład Łączności Cybernetyki Morskiej, Instytut Nawigacji dzielnie z tym zadaniem będzie się zmagał i na pewno coś w tej sprawie zrobimy.
Panie Januszu, trzymam pana za słowo, ale tak żarty żartami, ale tak zupełnie poważnie, być może ktoś z naszych słuchaczy zainteresuje się szczegółowymi informacjami związanymi z waszą uczelnią. Bardzo proszę podanie adresu Akademii Morskiej.
Bardzo proszę. Adres główny www.am.szczecin.pl. Ze strony głównej będziemy mogli przejść na 3 wydziały. Wydział nawigacyjny, wydział mechaniczny. I tam są szczegółowe informacje podane. Oczywiście my tutaj akurat reprezentujemy Wydział Nawigacyjny i bardzo zapraszamy na ten wydział. Tak? Natomiast uczelnia kształci na kierunki morskie na wszelkim zakresie.
Nises na czacie prosi o wpisanie tych wszystkich adresów na czat. Zaraz to wpiszemy. Pan Piotr już się bierze do palcowania. Te wszystkie adresy, które podał pan Janusz, chyba głównie o to śledzenie statków. Zaraz te wszystkie adresy się pojawią. My będziemy jeszcze czatować przynajmniej przez 15 minut do pół godziny, a ja jeszcze przypomnę, że dziś w studiu gościłem doktora Stefana Jankowskiego, Łukasza Warlikowskiego, profesora Zbigniewa Pietrzykowskiego, doktora Piotra Borkowskiego. Jedyną skórkę pomarańczową, bo rodzynek to jest rodzaj męski. Panią kapitan Barbarę Kwiecińską, rzadko gościmy panie w naszym magazynie. Doktora Janusza Uriasza i doktora Andrzeja Lisaja. Oczywiście wszyscy reprezentują Akademię Morską. W takim razie bardzo państwu dziękuję za udział w naszej audycji. Słuchaczom za uwagę. Będziemy jeszcze, tak jak mówiłem, czatować i do usłyszenia za tydzień.
Każdy poniedziałek o 22.30 magazyn komputerowy Trącić Myszką. W każdej audycji nowości ze świata komputerów, recenzje, rady ekspertów, czat i forum internetowe, a także konkursy dla słuchaczy.
Można nas słuchać w radiu 92 FM, można słuchać w internecie www.myszka.org. Można w twojej komórce, zapamiętaj.
Zapamiętaj i powiedz innym. Trącić Myszką w każdy poniedziałek o 22.30.
Trącić Myszką w sieci powstaje dzięki home.pl.